Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteś z nami i dziękujemy Ci, Ojcze, za każde świadectwo Twojego działania, którego możemy doświadczać. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Jesteś wierny, jesteś wśród nas, jesteś prawdziwy, uwielbiamy Ciebie. Amen.
Amen.
Dobrze, kochani, tydzień temu mówiłem słowo o wdzięczności, o dziękczynieniu. Tytuł był Włącz dziękczynienie. Chciałem zapytać, kogo nie było tydzień temu na spotkaniu? Ręka do góry. Gdzie byliście? Nie, żartuję. Dobrze, okej. Więc zrobię troszeczkę wstępu, ale chodzi o to, że ja przez cały tydzień żyłem z tą myślą o dziękczynieniu i trochę sobie nie wyobrażałem, żeby tego nie kontynuować dzisiaj, tego tematu. Więc chcę jeszcze trochę dalej pociągnąć w takim aspekcie bardziej praktycznym na temat zdrowia psychicznego w związku z dziękczynieniem. Ale żeby było wszystko po kolei, to może sięgnijmy do wersetów. I pierwszy fragment, którego nie zacytowałem, a w ogóle masy w ogóle nie zacytowałem, więc dzisiaj będzie jeszcze dużo Słowa Bożego o dziękczynieniu. Otwórzmy list do Efezjan, 5 rozdział i przeczytamy 3 wersety, 3, 4 i 5. To są takie, wiecie, czasami są takie wersety w Biblii, że są wymieniane same złe rzeczy. Grzechy, jakieś porażki, obrzydliwe rzeczy, tak? I tu są właśnie takie 3 wersety, w których jest wymienione mnóstwo ohydnych rzeczy i są tylko 3 rzeczy, które są dobre w tych 3 wersetach, a cała lista wymienionych rzeczy jest ohydna. Słuchajcie, jak to leci. Efezjan 5 od 3 wersetu. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętych. Także sprosność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalstwa, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Więc macie tej listy różnych złych rzeczy wymienione. Ale padają takie słowa. W 3 wersecie są święci wymienieni. W 4 wersecie jest wymienione dziękczynienie. A w 5 wersecie jest Królestwo, Mesjasza i Boga. I cała lista grzechów i nieprzyzwoitych rzeczy i rzeczy, o których powinniśmy się trzymać z daleka. Więc tu jest powiedziane o nas, o świętych. Powiedz, jestem święty.
Jestem święty.
Okej? Okay? Jest powiedziane, że świętym coś przystoi, tak? Coś nie przystoi, coś przystoi. W 4 wersecie jest powiedziane, że nam przystoi wdzięczność, dziękczynienie. I później jest powiedziane, że to wszystko prowadzi do Królestwa Mesjasza i Boga, do Królestwa, do którego my należymy. Są święci, jest Królestwo Boga, pomiędzy dziękczynienie i to wszystko w całej masie rzeczy bezbożnych, grzechu i tego wszystkiego, co nas otacza. Czyli ja osobiście wierzę, że jedynym ostatecznym i dobrym i właściwym sposobem na wyrwanie się z problemów tego świata i z grzechów w tym świecie jest wdzięczność dla Boga. Mówiłem o tym tydzień temu. Ktoś agrafkę zgubił? Może to jest. Tydzień temu mówiłem o tym, że my jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, aby się nikt nie chlubił. Więc za każdym razem, kiedy zaczynamy polegać na sobie, a nie polegamy na Bogu, to tracimy nasze zbawienie. A kiedy okazujemy wdzięczność Bogu za to, co zrobił, za darmo, co nie było naszym wysiłkiem, naszymi uczynkami, to okazujemy Bogu wdzięczność i dziękczynienie. I to nas prowadzi do pogłębienia naszego zbawienia i do jeszcze do obfitowania w tym zbawieniu. Więc tak naprawdę są 2 sposoby życia w tym świecie. Albo taki, że polegasz na sobie, albo taki, że polegasz na Bogu. Dziękczynienie składane cały czas Bogu prowadzi cię do tego, żeby cały czas z Nim trwać. Wiecie, kiedy tutaj mamy, nam przystoi dziękczynienie. I kiedy tutaj wychodzą te osoby, dzisiaj mieliśmy ich całkiem sporo, całkiem obfitość ich była. I wiecie, ja jestem w kościele już 30 lat, ja czasami patrzę na te świadectwa, wiesz, i tak się zastanawiam, co sam mam powiedzieć. Sądzę, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. obserwuję te osoby, które mówią i mówię, się zastanawiam, czy warto było to mówić, czy nie warto. Ale powiem wam jedną rzecz. Ci, którzy to mówią, mają to już na zawsze dla siebie. Ci, którzy sądzą i mają rezerwę, mają jeszcze bitwę do wygrania w swoim życiu, która jest przed nimi. Słowo Boże mówi, że my zwyciężamy naszego wroga przez świadectwo naszych ust, przez złożenie dziękczynienia Bogu. Kiedy mówisz o tym, co Bóg czyni w twoim życiu, wygrywasz i poszerzasz przestrzeń zwycięstwa dla swojego życia. Ponieważ tym, który nas zbawił, jest Bóg i mówienie o tym, co Bóg dla nas uczynił, sprawia, że to zbawienie jest trwałe. Wiecie, ludzie nawracają się, oddają życie Bogu i później bardzo szybko gubią się z tym, nie wiedząc, co mają zrobić dalej. Co Boże mówi, jeżeli uwierzyłeś, to wyznaj to, chrzcząc się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Słowie Bożym jest to nazwane chrztem wiary, czyli złożeniem deklaracji, należy do Jezusa, wyznaję przed światem, przed moją rodziną, moimi znajomymi, przyjaciółmi, przed duchowym światem, widzialnym światem, wyznaję, że jestem zbawiony. Składam w ten sposób Bogu dziękczynienie za to, że mnie zbawił. Więc jeżeli narodziłeś się na nowo, nie ochrzciłeś się, to już popadasz w zagubienie, które będzie ci próbowało się poszerzać w twoim życiu, będzie próbowało odbierać ci twoje zbawienie. Ponieważ od początku nie składasz dziękczynienia, nie robisz kroków świadectwa. Później druga rzecz, którą ludzie często wahają się, żeby zrobić, to jest to, żeby składać, opowiadać o tym, co się stało, że zostałem zbawiony. Wiecie, ludzie czasami się zastanawiają, mówią, Marek, a jak to jest, że ty po prostu jesteś tyle lat już, 30 prawie pastorem i w ogóle jesteś ciągle tak entuzjastycznie nastawiony, a w ogóle jak to się stało, że zostałeś pastorem? Ja myślę, że po prostu to wszystko się stało gdzieś poza mną. Ja uwierzyłem w Boga i natychmiast, kiedy narodziłem się na nowo, zacząłem o tym opowiadać. Ja nie miałem żadnych kazań innych, jak tylko opowiadanie o tym, co Bóg zrobił w moim życiu i opowiadałem to cały czas ludziom dookoła. Ludzie nawracali się, ja wtedy myślałem, że największa rzecz wynikająca z tego mojego składanego świadectwa to są nawrócenia wokół mnie. Dzisiaj wiem, że to nie było najważniejsze, ponieważ niektórzy z nich nawrócili się, trwają przy Panu, niektórzy nawrócili się, odpadli od Pana. Natomiast to, co wydarzyło się najmocniejsze, to jest to, że ja przez 30 lat trwam w Bogu i cały czas składam to samo świadectwo, że jest tylko jeden ratunek dla człowieka i to jest ten ratunek, który ja otrzymałem od Boga. I to mnie trzyma przy mojej nadziei, przy moim entuzjazmie i to mnie trzyma w moim powołaniu. Moje, mówiła Marek, masz gadanego. Już nie zawsze miałem gadanego. Na początku tylko opowiadałem cały czas w koło, jak to się stało, że oddałem życie Jezusowi. Co było przed tym, co było potem, jak do tego doszło, w szczegółach. Niektórzy już nie mogą tego słuchać. Jak ja zaczynam opowiadać moje świadectwo, moja żona idzie robić herbatę. Bo już po prostu, ileż można to samo słuchać. Ale prawda jest taka, że kiedy ty chrzcisz się, kiedy wyznajesz jako osoba wierząca, że uwierzyłeś i chrzcisz się, wyznajesz przed całym światem, że należysz do Boga, odnosisz zwycięstwo. Kiedy zaczynasz wypowiadać swoimi ustami, że należysz do Boga, poszerzasz przestrzeń swojego zwycięstwa. Amen?
Tak jest.
My to takie, robimy takie, wiecie, takie myki. My mówimy o tym, Jurek Rycharski kiedyś o tym nauczał bardzo fajnie, o tym, że Boża obecność jest utrzymywana wśród nas przez to, że my składamy świadectwo. Ponieważ Arka Przymierza, Arka, która była noszona przez Izraelitów po pustyni, z którą weszli do ziemi obiecanej, ona była nazwana skrzynią świadectwa, czyli skrzynią, w której było składane świadectwo tego, co Bóg dla nich uczynił. Tak? To, co realnie otrzymali od Boga. Miska manny, różdżka Arona, która zakwitła, tablice Przymierza, tak? To były realne świadectwa i później, kiedy ta skrzynia w Izraelu była porywana przez pogan, to oni cierpieli z tego powodu, bo byli grzesznikami, a skrzynia znalazła się wśród nich. Kiedy Izraelici niewłaściwie postępowali z tą skrzynią, też albo otrzymywali sąd, albo otrzymywali błogosławieństwo, kiedy postępowali z tą skrzynią świadectwa właściwie. I dokładnie jest tak samo w naszym życiu. Kiedy my składamy świadectwo, to Boża obecność jest wśród nas, jest pielęgnowana. Ale powiem wam, dzisiaj nie chcę o tym mówić. Dzisiaj chcę mówić po prostu o zwykłym dziękczynieniu, które sprawia, że nasze życie jest zdrowe. i wzrasta, kiedy składamy dziękczynienie. Nam przystoi dziękczynienie. Efezjan 5:4. Nam przystoi dziękczynienie. Tak? Wiesz tak, chcesz się gdzieś ubrać, gdzieś idziesz, sprawdzasz to przed lustrem. Czy to pasuje, czy to przystoi, czy to na taką okoliczność, czy to może tak wyglądać, wiesz? I dobrze robisz. A w życiu duchowym to, w co powinieneś być odziany, co tobie przystoi, co powinieneś nosić na sobie, to jest dziękczynienie. Tylko w dziękczynieniu dobrze wyglądasz. Nam przystoi dziękczynienie. I teraz jeszcze troszkę takie robię powtórki z poprzedniego tygodnia, ale to dla tych, których nie było tydzień temu. Teraz tak, niektórzy ludzie się zastanawiają, dobrze, dziękczynienie, wdzięczność, uwielbienie, chwała, dziękowanie, jak to wszystko połączyć? Wiesz, najlepiej zawsze wszystko upraszczać i robić to, co do ciebie w danym momencie dociera, tak? Jak wychowujemy dzieci, to im mówimy po prostu, powiedz dziękuję. Powiedz dziękuję.
Dziękuję.
Dostaje ktoś, prawda, dziecko coś dostaje, jakiegoś nieznajomego w pociągu, w tramwaju, jest zadowolone i to po prostu jest... Na pierwsza reakcja zawsze rodzica, kiedy dziecko zafascynowane tym, co dostało, już pcha do buzi, no, ale
co się mówi?
Dziękuję. Czyli to jest, rodzice chcą dobra dla nas, dobrego życia dla nas, dlatego uczą nas, jedną z pierwszych rzeczy, które uczą nas w życiu, to uczą nas dziękować. Wiecie, i to są... Tak jak ktoś to kiedyś taki mem powiedział, że są jakieś trzy trudne słowa do wypowiedzenia i tam było kwas rybonuklei... kwas tam, wiecie... O tak, właśnie. Drugie była jakaś nazwa chyba wulkanu gdzieś na Islandii, też taka po prostu 17-literowa. I na koniec było przepraszam. Trzy najtrudniejsze słowa na świecie, które ludziom przychodzą przez gardło. Ja myślę, że dziękuję też jest jednym ze słów, które jest słowem klucz w stosunku do Boga. A w związku z tym, że toczymy duchową walkę, niekoniecznie potrafimy powiedzieć. Więc nie komplikuj. Dziękczynienie, uwielbienie, dziękowanie, chwalenie. Nie komplikuj. Co się mówi? I teraz tak, to słowo dziękczynienie jest bardzo fajnym polskim słowem, bo je można rozbić na dziękczynienie. Dziękczynienie. Czynienie... Dzięk, wdzięczności, czynienie podziękowań. Gdzie to jest bardzo ważne, dlatego że my czasami się zastanawiamy, a za co dziękować? A no właśnie, widzisz. Trzeba coś zrobić, trzeba coś uczynić, czynienie. Czyli wiesz, tak jak masz coś do zrobienia, no to musisz zacząć to robić, tak? Są naczynia, co to jest mycie naczyń? No wytłumacz mi to, co mycie naczyń. No to ja cię proszę, tu stań przy zlewie, tak? Tu jest gąbka, tu jest płyn, tu jest woda, teraz tu robisz, to robisz, tu przekładasz i jedziesz, tak? I jak raz umyjesz stertę naczyń, to wiesz, czym jest mycie naczyń.
Tak.
Ludzie w kościele mówią, a co to jest dziękowanie, co to jest dziękczynienie? No to jest czynienie. I teraz trzeba zacząć po prostu tworzyć listy rzeczy do podziękowań. Chcesz się rozwinąć w dziękczynieniu? Musisz zacząć tworzyć bardzo długie listy. Musisz sprawić, żeby twój umysł został odnowiony przez prawdę tego, co Bóg czyni w twoim życiu. Więc musisz zacząć dziękować. Dziękować za wszystko. Kim jesteś, co cię otacza, co cię czeka, co cię spotkało. Zacząć tworzyć listy. Kiedy mielibyśmy dzisiaj podzielić kartkę na pół, z jednej strony napisać rzeczy, na które jeszcze oczekuję od Boga, a z drugiej strony rzeczy, za które dziękuję Panu Bogu, to ta strona za rzeczy, które oczekuję, to by piorunem była wypełniona. I tego jeszcze chcę, 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 i tego jeszcze chcę. Szczególnie wśród nas, ewangelicznych charyzmatyków, to my się nie boimy prosić. Po prostu wszystkie prośby przynieście do Boga. Ale teraz zacznij tworzyć listy. Podziękowań. Wiecie, to jest element psychicznego zdrowia, żeby mieć to na myśli i wypowiadać to. I składać dziękczynienie Bogu i ludziom. Nie ma szansy na dobre życie bez dziękczynienia. Dobrze, zostawmy list do Efezjan, pójdźmy teraz w wersety, których tydzień temu nie czytałem. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, 11 werset. Bardzo łatwo zapamiętać. Przyp 2:2:1:1. Przypowieści 22:1:1. Kto kocha czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Jak długo chcielibyście przebywać wśród ludzi, którzy jęczą i opowiadają ciągle o swoich problemach? Cały czas utyskując na swoje życie. Czyli jak ja jestem wśród takich ludzi, to pierwsze, co próbuję włączyć, to włączyć im pomoc dla nich. Okej, ktoś narzeka, mówię, okej, dobrze, słuchaj, jest rozwiązanie, Bóg ci może pomóc. I okej, jeżeli jest tam łaska dana mi od Boga w tym momencie i Duch Święty jakoś chce zadziałać, to czasami się udaje pomóc. Ale w większości przypadków nie daje się pomóc. Dlaczego? Bo te osoby nie potrafią się zatrzymać, żeby przyjąć. Cały czas wypowiadają i poszerzają, czynią obraz swojej potrzeby coraz głębszy, coraz większy. Ciężko się przebić z wiarą, kiedy niewiara, bo wielkość potrzeby jest wymalowana aż tak wyraźnie. Wiecie, kiedy nawróciłem się i kiedy prowadziłem swój pierwszy kościół i zanim jeszcze go prowadziłem, bardzo dobrym nauczaniem, jakie otrzymaliśmy, to było nauczanie wiary. Był taki brat, Kenneth Hagin, już nie żyje, pisał świetne książki na ten temat. Ludzie go często pytali, dlaczego widzimy mało cudów, albo kiedy można zobaczyć cuda w Kościele. I on miał taką teorię, która jest bardzo ciekawa i ja was zachęcam, żebyście spróbowali się nad nią pochylić. On mówił tak. Najwięcej cudów, jak widziałem w życiu, to widziałem w czasie ewangelizacji. Zgodnie z tym słowem z Biblii, gdzie jest powiedziane, że i apostołowie poszli, głosili słowo, a Bóg potwierdzał je znakami i cudami, które towarzyszyły temu głoszeniu słowa. Całe dzieje apostolskie są wypełnione cudami. Kenneth Hagin zawsze mówił, kiedy głoszona jest Ewangelia, kiedy są niewierzący ludzie, natychmiast widzimy mnóstwo cudów. Ale mówi, ale jest problem w świecie ludzi wierzących, którzy już należą do Chrystusa, żeby byli w stanie tak łatwo przyjmować cuda, jak przyjmują to ludzie tak zwani niewierzący, czyli ci, którzy po raz pierwszy słyszą Ewangelię. I Kenneth Hagin miał taką teorię. Cuda są dla świata na potwierdzenie słów głoszonych, a chleb uzdrowienia jest dla wierzących. Cuda są wtedy, kiedy ktoś głosi Ewangelię, ktoś słucha tego, jego serce drży i mówi, coś w tym jest, i wtedy się pojawiają cuda. I wtedy ludzie, którzy po raz pierwszy słyszą, doświadczają uzdrowień, demony z nich wychodzą, odzyskują wzrok, chromi chodzą. To jest po prostu tak. Aha. Bez problemów. To dzisiaj to widać na całym świecie. Ale dla wierzących uzdrowienie jest chlebem, którym należy się karmić. I teraz wiesz. Przypomnij sobie swoje lata życia z Bogiem. Jak to się zaczynało, jak to było później, jak to jest teraz. Zawsze to jest tak jak z zakochaniem. To, co jest na początku, to jest po prostu totalny spontan, to jest iskra, to jest ogień. Nie kontrolujesz, jak to się dzieje, jesteś jak dziecko, jesteś jak we mgle i wtedy następują te po prostu znaki i cuda. I tak być może było w twoim życiu. Gdy ja się zakochałem, świata nie widziałem. Po prostu było bum. Logiczne myślenie, wyjaśniania, próba opisania mojej przyszłości, z czym się to wiąże, z jaką odpowiedzialnością. Byłem stuprocentowo zaimpregnowany na te mądrości. Po prostu byłem zakochany. Amen. Nawet takie przysłowie było, że jak ktoś człowiek ma bochenek chleba pod pachą, to już może mieć dzieci i zaczynać życie. Nie potrzeba domu, pracy i tak dalej. Ale wiesz, dzisiaj, kiedy jestem 20. W lutym 28 lat. To jak widzę młodych ludzi, którzy chcą się pobrać, to już tak, o, chcą się pobrać. To przygoda ich czeka. Przygoda, podróż za jeden uśmiech. No, to będzie fajnie. Będzie czad. Oczywiście jestem pełen wiary, miłości, nadziei. Robię im kursy przedmałżeńskie. Wprowadzam ich w ten cudowny czas. Uczę ich jeździć na tym, jak po prostu niedźwiedzia na jednokołowcu, wiesz, po prostu. Próbuję dać pierwsze lekcje, wiesz, to jest fajne. Niedawno facet, który ma 50 lat, zapytał mnie się, czy warto się ożenić, bo miał żonę, posypało mu się i teraz się zastanawia. Ja tak mówię, słuchaj. Ty wiesz, jak jest. On mówi, no wiem, właśnie szukam kogoś, kto mnie zachęci, że może jednak warto. No wiesz, wracamy do tematu, do dziękczynienia. Jak jesteś na początku życia z Bogiem, albo wchodzisz w jakąś nową rzeczywistość, nie wiem, ta nowa rzeczywistość nie musi być koniecznie związana z twoim nawróceniem, że coś się zaczyna. Ale może po prostu znajdujesz się na nowym terenie, w nowym kościele, nowej konferencji, jakimś obozie, jakieś wydarzenie, jaki przyjechał namaszczony usługujący, o którym słyszałeś, wzbudzona jest twoja wiara, oczekiwanie. Trochę tak jak u tej kobiety, która słyszała o Jezusie, że uzdrawia i ona powtarzała, że tylko się go dotknę. Więc ten taki pierwszy, ten najłatwiejszy sposób przyjmowania cudów jest związany z byciem jak dziecko, znalezieniem się na nowym terenie. Może do Brazylii pojedziesz, może do Afryki, prawda? Rozumiesz, znajdziesz się w zupełnie nowych okolicznościach i bum, wybuchnie, bo nie będziesz kontrolował swoim umysłem wszystkiego. I to jest super. I oczekuj takich rzeczy. Bądź jak dziecko, wiesz, ja doświadczyłem takiego cudu kiedyś z budżetem kościoła. To było kupę czasu temu, bo to wtedy moja Oliwka chyba zaczynała dopiero podstawówkę, była w Samuelu. I pamiętam, mieliśmy straszny dołek po prostu z budżetem kościoła. Ja po prostu wstałem rano i byłem tym po prostu tak przygnieciony, że nie potrafiłem o tym normalnie myśleć. I napisałem w internecie tylko taki, to było około 10 lat temu chyba. Napisałem w internecie taki po prostu tekst, że Boże, daj mi cud! I tam jeden z pastorów, nie wymienię, który, będę miły dla niego, tym razem, napisał, Marek, uspokój się, tyle lat jesteś pastorem, co ty tu wypisujesz? Przecież po prostu w życiu z Bogiem, wiesz, to są kroki po prostu, wiesz, zrób co trzeba, będziesz miał cud po prostu i tam, wiesz. Ja oczywiście z nim absolutnie zgadzam i dzisiaj właśnie chcę o tym wam też powiedzieć trochę, bo taka jest prawda, że jak żyjesz długo z Bogiem, to po prostu rób co trzeba i się po prostu przestań przejmować. Po prostu. Rób co trzeba, nie śpiewaj. Ale wiesz, wtedy ja byłem w takim miejscu takiego po prostu zdołowania tą sytuacją, że po prostu mówię, Boże, daj mi cud! I słuchajcie, pojechałem i pamiętam to jak dziś, bo wchodziłem do Samuela i po prostu i Łukasz do mnie napisał, mówi, byłeś na koncie? Znaczy, wiecie, byłeś na koncie, no. W sensie, wiesz, zalogowałeś się. Ja mówię, nie, no to zobacz. Słuchajcie, mi się nogi ugięły, bo to było BAM! To było coś w stylu, to nie pamiętam, jakie to szczegóły były, ale to było na poziomie miesięcznego budżetu kościelnego jednym przelewem. To było takie puf. Wiecie, co ja powiedziałem? Ja mówię, mam swój cud! Po prostu krzyknąłem, chcę cud! Byłem zmiażdżony, nie byłem w stanie tego analizować, myśleć, zbudować wiary, pozostać wiernym, ufać Panu. Po prostu... I przyszedł cud, bum! Ale powiem wam... Oczekuj takich rzeczy, bądź jak dziecko. Ale teraz, wiesz, teraz my mówimy teraz o zdrowiu psychicznym, o normalnym życiu wierzącego, o każdym twoim codziennym dniu. On nie może być zbudowany w taki sposób. Wtedy jesteś szurnięty. Boże, daj mi cud! Załamany duch! Słuchaj, drugie golówki się nabawisz. Będziesz nazywał to wiarą, a będziesz miał po prostu tak, wiesz, cały czas. To jest chore! Jeżeli to jest twoja dramatyczna potrzeba, jesteś jak dziecko, potrafisz zawołać, potrafisz się znaleźć w nowej sytuacji, potrafisz się oddać Bogu i tańczyć jak wariat, i paść martwy, i leżeć, i będą cię cucić 4 dni. Spoko, ja w te wszystkie rzeczy wierzę. Ale to jest ta taka, to są te ekstra, super, nadprzyrodzone strzały, ale kochany, my jeszcze nie jesteśmy w niebie. My żyjemy tutaj na ziemi i twój umysł nie jest w stanie bez przemienienia funkcjonować na takich rejestrach. Teraz niektórzy z was się może zastanawiają, o czym ja mówię, ale słuchajcie, ja rozmawiam z ludźmi, którzy przechodzą przez dramaty życiowe. Oni są na naszych spotkaniach, wy jesteście na tych spotkaniach i człowiek się nasłucha takich zachęt, takich świadectw, to siedzi w takim miejscu i mówi, a co ze mną? Niektórzy książek nie mogą czytać ze świadectwami. I wiesz, niektórzy przychodzą i mówią, Marek, ale tak bądźmy szczerzy. Jak to u ciebie jest? Czy to u ciebie jest tak? Tak właśnie, tak u ciebie jest. I wiesz, ja miałem tu rozmowę z kilkoma z wami takie. Możecie nawet opowiedzieć o tym kiedyś. Ja mówiłem, nie, u mnie tak nie jest. Ja przychodzę doliny, ciemne doliny, które trwają tygodniami. Są rzeczy, które modlę się o całe życie, ich nie ma. I wiesz, i wtedy te osoby mówią, ach, to dobrze. To ze mną wszystko w porządku. To nie jest to, że po prostu ja tu jestem jedna osoba nienormalna, a wszyscy już Boga za nogi trzymają. Wiesz, to jest, ja ci mówię, to jest naprawdę, ja to mówię całkowicie na serio. Ale teraz, i to jest jeszcze dobra opcja, jak ktoś przyjdzie i po prostu mówi, próbuje ten hype charyzmatyczny trochę zweryfikować od czasu do czasu. Na zasadzie, ty słuchaj, ale to, kurde, ręce odrastają, nogi odrastają, wiesz. Ja kiedyś głosiłem słowo i mówiłem o odrastających oczach po prostu. I po prostu człowiek do mnie wszedł i mówi, ty słuchaj, jak ty to głosiłeś? Tak sobie myślałem po prostu, mówię, co ty tak krzyczałeś? Wszyscy mają oczy, tak się rozglądałem, mówię, wszyscy mają oczy, to co? Tu jeszcze jedna para, tu jeszcze jedna para. Bo to czasami to do takiego miejsca my dochodzimy w tym takim oczekiwaniu i takiej nadziei. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, zaraz, zweryfikujmy to, ale to na czym życie z Bogiem polega? Więc sobie, życie z Bogiem polega na tym, że On jest Bogiem, my jesteśmy ludźmi, On jest godzien chwały, czeka na nas życie wieczne, do Niego należymy i On decyduje. Na tym polega życie z Bogiem. Ale gdzie ty? Ale On jest realny, On jest Bogiem też na niebie i na ziemi jest, na ziemi! Ja mówię, no On jest na ziemi i spoko. I oczekuj go na ziemi, oczekuj go na swojej ziemi, że się poruszy. On jest realny, jego aniołowie są realni. Tak. Ale nie zwariuj. Nie odjedź. Bo po prostu jak czytasz Biblię, to widzisz wszystkich, którzy idą przez życie ciemną doliną, przechodzą trudności. Zobacz, jak wyglądało życie Jezusa. Uczniowie przychodzą do Niego i mówią, możemy u Ciebie przenocować? Pokaż nam, gdzie mieszkasz. Rabbi, pokaż nam swoją wypasioną chatkę. Gdzie zaparkowałeś? Basen masz? Grilla zrobimy? On im odpowiada, lisy mają nory, ptaki mają gniazda, a Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonić. Szukacie podniety? Chcecie zobaczyć, jak moje życie wygląda? No uważajcie, bo możecie po prostu, wiecie, możecie się zgorszyć, może coś wam nie spasować. Nie widzimy życia apostołów, które wszyscy kończą męczeńską śmiercią. Męczeńską śmiercią! Gdzie aniołowie byli? Gdzie ci aniołowie byli? Ale jeden nie zginął. No tak, tylko jeden był nowotestamentowy, a wszyscy... Tak, akurat.
Umiłowany uczeń,
którego...
Sam się Jezus.
Tylko dlatego został uratowany, że go w gorącym oleju gotowali i jakoś nie chciał się ugotować. Dziwne to było.
Tak.
Ciekawe, co czuł, jak się gotowego wkładali do tego gotującego oleju. Dobra, nieważne. I teraz słuchajcie, ale teraz wracam do dziękczynienia. I teraz tak. Więc teraz ja, przychodzą ludzie, ci, którzy przychodzą właśnie z takim pytaniem, Marek, czy to tak naprawdę jest, i są w miejscu takiego kompletnego szlabanu, to ja im mówię sobie, no to nie zawsze tak jest, ja też swoje bitwy toczę i tak jak mówiłem tydzień temu na kazaniu, ja nie wiem, czy ja będę miał 100 aut i będę małym polskim Rockefellerem, czy będę w jednych gaciach po prostu służył Bogu, ja po prostu tego nie kontroluję, no to różnie jest. prostu. Ale to nic nie zmienia w moim życiu z Bogiem. Ale ty taki zawsze radosny jesteś? Nie, wszyscy by oszaleli ze mną. Ja bym oszalał. Ja bym po prostu, by mi mięśni nie starczyło. Ja się resetuję. Ja po prostu... No a na kazaniu taki zawsze jest. Na kazaniu jest Duch Święty, jest namaszczenie. Trzeba mieczem po prostu Słowa Bożego ciąć ostro, żeby demony powyganiać. No to się robi, co się może i po prostu wszyscy aż podskakują, wychodzą. Wow, ale siło w kościele, był ogień. Człowieku, ja tak nie mogę całe życie. Ja idę do domu, ja muszę się przespać potem, zjeść obiad, iść na spacer i się zapytać Boga, co to było. Co tam się działo? I całe życie, jak jestem pastorem, to nagrywam sobie swoje kazania, kiedyś na kasetach mi nagrywano i od razu mi kopiowano po nabożeństwie. Bo jak nie dali mi kasety po nabożeństwie, kiedy byłem pastorem w latach 90., kiedy zaczynałem i szedłem do domu, to miałem tydzień piekła. Bo ja nie pamiętałem, co się na tym nabożeństwie działo. Dopiero wkładałem sobie kasetkę do Walkmana, szedłem na spacer, słuchałem i mówię, dobrze, tam się walnąłem, tam nie tak powiedziałem, to jest do poprawy, ale generalnie Bóg był znowu ze mną. Po raz kolejny. Do dzisiaj tak mam. Tydzień temu wróciłem, byłem po prostu skasowany. Takie słowo do nieba, no takie nabożeństwo. Wracam i po prostu mówię sobie, co to było. Bary, chodź, sprawdzimy, na czym polega życie. Smycz, słuchawki, telefon, puszczamy MP3. Mówię, okej, dobrze było. Trzeba jeszcze to pokontynuować, bo to było tak dobre, że trzeba tu dodać i tu dodać. I potem siedzę, czytam książkę, jedną książkę czytam, drugą książkę czytam. Robię sobie jedzenie, wynoszę śmieci, piorę, gotuję. Słowo Boże mówi, że wszyscy ludzie są kłamcy. Jesteśmy jedno, także. Wiesz, i po prostu... Wiesz, i budzę się jakiegoś dnia, budzę się we wtorek i nie wiem, o co chodzi w życiu. Marek, nie wiesz, o co chodzi w życiu? Ty się Ducha Świętego zapytaj! Ty się Ducha Świętego zapytaj! Ty się Ducha zapytaj! Ja czasami spotykam takich wierzących, przychodzę do nich z takim, wiesz, schodzę ze sceny, namaszczenie schodzi, ja jestem... Dzięki mi. Schodzę ze sceny, wiesz, jestem normalnym człowiekiem i idę do ludzi, bo też potrzebuję ludzi, bo jestem normalny człowiek, który potrzebuje ludzi. I nie jestem całe życie pastor Marek, jestem człowiek. Jestem Marek. I słuchaj, idę do ludzi. I jak idę normalnie do ludzi takich, wiesz, moich sąsiadów, niewierzących, to zawsze jest super. Ale jak idę do wierzących, to od czasu do czasu dostaję takiego strzała. Słuchaj, bo wiesz... Marek, tak? Koloratka zdjęta, wszystko Marek. Że nie wiem. Ty się lepiej Ducha Świętego zapytaj. I ja już tak wtedy, o kurde, ale w toczy. Trzeba było dalej być pastorem. Trzeba było dalej być z pastorem i być sobą po prostu. Bez sensu. Nie wiem, czemu to skręciłem w tą stronę, ale... Dobrze, cały czas nie mogę wyjść z tego... Cały czas... No, dziękuję. Aleluja. Ale teraz chcę pójść dalej, bo cały czas jestem przy tych osobach, które przychodzą i pytają, czy to jest z nimi wszystko dobrze. Ale teraz słuchajcie, spotykam inne osoby i powiem wam... I to jest właśnie ten chlebem dla dzieci jest... Uzdrowienie jest chlebem dla dzieci. Bo spotykam ludzi, których... Celem życia stało się uzyskanie od Boga odpowiedzi. Naprawdę. Znam takich ludzi, którzy barierę, która jest w ich życiu, uczynili sensem swojego życia. Przychodzą do Boga z jedną myślą, że któregoś dnia ten mur runie. I powiem wam, to jest po prostu fatalne duchowe miejsce.
Amen.
Bo czy ten mur runie, czy nie runie, ty to ty, a Bóg to Bóg. I jeżeli uczynisz mur ten, którym dzisiaj się zmagasz, celem swojego życia, a nie Boga celem swojego życia, to będziesz miał fatalne życie. Nie będziesz wdzięczny, nie będziesz logicznie myślał, nie będziesz w stanie funkcjonować społecznie z innymi ludźmi, będziesz miał trudną komunikację z ludźmi, nie będziesz wśród społeczności świętych w stanie służyć, bo będzie tylko jeden temat. A nawet jak będziesz próbował Bogu służyć, to będziesz służył ze względu na obietnicę, że ten mur runie. I to jest słabe. Może tak. Spotkanie dla mężczyzn, tak? Teraz jest temat, tak? I faceci mają problemy z żonami, tak? To taki jest powszechne dosyć, to wszyscy mają. Taka cisza niezręczna, no po prostu. Niektóre żony odwróciły się do swoich mężów i powiedziały, ty nie masz. No to już wiesz teraz, no to, chwała Bogu. Uratowała cię żona, powiedziała, że ty nie masz. Niektórzy mężowie w ogóle nie mają żadnych problemów w życiu, po prostu mają tylko jeden problem. Żonę, która im wyjaśniła, że nie mają żadnych problemów. To jest ich jedyny problem. I teraz możemy toczyć rozmowy, tak? Możemy toczyć rozmowy o przyszłym życiu małżeńskim. Jeżeli taki facet będzie patrzył na swoje życie przez pryzmat kobiety, z którą żyje, to już jest koniec jego życia. Jeżeli jakiś facet chcesz mieć życie, to musisz się rozstać ze swoją żoną. No, myślcie, to pogłębiona myśl jest.
A nie herezja?
Nie herezja, to prawda. Stajemy się jednym ciałem, ale nie przestajemy być jednostkami. Nie ma takiej opcji, że ty jesteś po prostu jeszcze jednym ciałem, to totalna unifikacja, poddanie, uzależnienie, te same t-shirty, te same skarpetki, po prostu to same jedzenie, te same zainteresowania. To jest nieprawda. To jest kłamstwo. Ostatecznie sprowadza się do tego, że ten, który bardziej dominuje, narzuca. A ten, który jest zdominowany, staje się nie do zniesienia dla tego, który zdominował. Ponieważ przestaje być tam widoczna wolna wola. I bycie w partnerstwie z kimś, kto nie ma wolnej woli, jest nie do zniesienia. To jest taka ilustracja naszego, wiesz, życia z Bogiem i naszego wpatrzenia w sprawę, którą trzeba załatwić. Zostaw tą sprawę, rozwieź się z nią, opuść tą sprawę, którą przychodzisz do Boga. Zacznij żyć. Zacznij dziękować. Tak. Zacznij uwielbiać Boga. Tak. Wiecie, od czasu do czasu mam takie rozmowy, toczę takie rozmowy. I to jest ciekawe. Ja czasami boję się zapytać, bo nie chcę być niedelikatny i nie chcę być sędzią nikogo, tak? Ale ktoś przychodzi i bardzo obficie mówi mi o swoim problemie. I ja, wiecie, ja potrafię słuchać, potrafię dopytać, potrafię pokazać jakieś punkty wyjścia. Ale często mam z tyłu głowy takie pytanie, które czasami zadaję, czasami nie zadaję. Czasami się boję zadać to pytanie. Ale mam ochotę czasami zadać. Czy w swoim życiu istnieje życie z Bogiem poza obszarem twojej potrzeby?
Piękne.
Czy masz życie z Bogiem poza obszarem swojej potrzeby? Słuchajcie, to jest ekstremalnie ważne. Znaczy nie możesz oddychać. To jest wtedy tak, jak mówi Paweł, że po prostu, wiesz, nie jesteś dla pokarmu. Pokarm jest dla brzucha. Nie jesteś dla pokarmu. Nie żyjesz po to, żeby się skupić na problemie. To jest bez sensu. Musisz podnieść swoje oczy i złożyć Bogu dziękczynienie. I oddać Mu chwałę. Cała Biblia tak jest. Dzisiaj śpiewaliśmy piosenkę tą Hillsonga Another in the fire. Czyli to jest, wiecie, to jest z Daniela księgi, kiedy oni zostali wrzuceni do pieca ognistego i widzieli kogoś jeszcze, kto był w tym piecu z nimi. Słuchajcie, no taka jest Biblia, takie jest życie. Żyjemy tu na ziemi i to jest ogień. I my przechodzimy przez to, że ktoś jest z nami w tym ogniu. I nie pokłonimy się złotemu cielcowi, ale będziemy ufać, że ktoś będzie z nami w tym ogniu. Ale wiesz, niektórzy wierzący żyją cały czas z myślą ugaszenia tego ognia. I wiesz, Bóg w swojej łasce czasami gasi ten ogień i przynosi. Ale dziękczynienie jest drogą życia. Halleluja. I ktoś, wiesz, może powiedzieć, no dobrze, ty tak możesz sobie fajnie gadać, ale ja mam konkretny, wiesz, nazwany po imieniu problem, tak? Więc ja ci mówię. Uzdrowienie jest chlebem dla dzieci. Jesteś wierzący? Masz swoją Biblię? Masz tu wszystkie obietnice na temat zdrowia? Podkreślaj, czytaj, słuchaj, recytuj, powieś na ścianach, karm się tym i dziękuj Bogu, że to jest twoje. Kiedy składam takie rady ludziom wierzącym, którzy są długo w jakimś problemie, niedawno miałem, z świetną osobą miałem rozmowę na taki temat, sprawa dotyczyła uzdrowienia. Ona była bardzo szczera i to mi się strasznie podobało. I tak dłużej rozmawialiśmy, ona mówi, wiesz co? Ja wiem, o co chodzi. Ja bym chciał, żeby ktoś włożył na mnie ręce i załatwił to przy pomocy swojego autorytetu. Wiesz, i to jest prawdziwe, to jest naturalne, w tym nie ma nic złego, tak? Jak po prostu, jak uczę dziecko wiązać buty, to dziecko za wszelką cenę chce, żebym ja wreszcie te buty zawiązał, żeby ono mogło pobiec na boisko. A ty mu każesz tymi paluszkami teraz tutaj jakąś pętelkę przez sznurowadło przekładać. Po prostu, wiecie, jak moje dzieci uczyłem, to one po prostu powiedziały, nie idę na podwórko po prostu, buty w kąt, koniec po prostu. Ty nie no, pójdziesz, tylko się nauczmy wiązać. Zawiąż mi! Bóg chce, żebyś wzrastał, żeby innych ludzi nauczył wiązać sznurowadło. Uzdrowienie jest chlebem dla dzieci. I teraz, czemu to jest w temacie dziękczynienia, wiesz? Przeczytaliśmy, kto kocha czystym sercem i wargi ma wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Kiedy karmisz się obietnicami bożymi i dziękujesz Bogu za to, co już masz w swoim życiu, Bóg jest blisko ciebie. Bo twoje serce jest czyste, napełnione wdzięcznością. Jest powiedziane, tego, kto ma wargi wdzięczne, tego przyjacielem jest król. Ja chcę tobie pomóc. Ja ci pomoże. Ja cię wyprowadzi z wszelkich dołów zagłady. Ale nie karm się tym, co Bóg obiecuje i składaj mu dziękczynienie za wszystko, co masz w swoim życiu. Wiecie, i teraz jeszcze dołożę, bo niektórzy z was przeszli przez jakąś szkołę wiary, albo może miałem niedawno, ktoś mi zacytował pewnego nauczyciela i mówi, słuchaj, no polecasz mi nauczanie wiary, ja tutaj mam takie nauczanie wiary współcześnie żyjącego kaznodziei, nauczyciela wiary, ale mówi, czytam go i widzę, że tam jest taka duża doza dyscypliny w tym nauczaniu. Ja mówię, no ale spytałem o nazwisko, już wiedziałem, o co chodzi. Wiesz, bo można wiarę traktować jako po prostu narzędzie, które na pewno zadziała, a jeżeli nie działa, to znaczy, że ty nie należycie z niego skorzystałeś. Powiem wam, ja taką koncepcję odrzucam. Czyli na zasadzie tak. Jest uzdrowienie dla ciebie? Musisz znaleźć na to słowo. Jak masz na to słowo, to ono musi przemienić twoje myślenie i zamieszkać głęboko w swoim sercu. Więc musisz sobie narzucić dyscyplinę, żeby to słowo wyznawać, mówić, powtarzać, ogłaszać. I jak będziesz to konsekwentnie robił, tyle ile trzeba, tylko Bóg wie ile trzeba, to osiągniesz swoje uzdrowienie.
Zgadza się.
Znaczy, ja się właśnie z tym nie zgadzam. Tak, właśnie o tym mówię właśnie. Że wszystko, co otrzymujemy od Boga, otrzymujemy z łaski. A nie w nagrodę za to, że zrobiłeś 1, 2, 3, 4, 5. Co nie znaczy, że Bogu nie podoba się posłuszeństwo. Bo możesz jak dziecko zrobić 1, 2, 3, 4, 5, otrzymać i złożyć świadectwo. Ale kiedy uznasz, że ta religia 1, 2, 3, 4, 5 jest twoim Bogiem, to masz problemy. Bo wszystko, co otrzymujemy w życiu, otrzymujemy z łaski.
Tak.
Widziałem wielu złamanych ludzi, którzy dorwali się do po prostu chrześcijańskich, ewangelicznych, charyzmatycznych procedur i zostali nimi złamani. I widziałem takich, którzy zostali dzięki nim uzdrowieni.
No to jak w końcu?
Ja Jak żyć, to jak w końcu? My śpiewamy, tak? Bo o Bogu, który jest po prostu niepojęty. O Bogu, który jest niepojęty, jest tajemnicą zakrytą. Wow! Jakiemu my Bogu służymy? A potem na nasze potrzeby przy kuchennym stole zamieniamy go w czteropunktową receptę. I jak to mi nie zadziała? Nie wiem, słyszeliście, pastor Paweł Dodawa zmarł się rok temu ponad już na raka. Słuchajcie, on kiedy chorował, złożył świadectwo, że do niego ludzie z kościoła przychodzili, z jego kościoła, i mówili tak. Możecie to obejrzeć, bo to cały czas wisi na jego Facebooku. Jeżeli Bóg ciebie nie uzdrowi, pastorze, to ja takiego Boga nie chcę znać. Właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. Wiara jest czynna w miłości. Wiara jest dla dzieci, nie dla mędrców. Wiara jest dla uniżonych, a nie dla tych, którzy się wywyższają. Pokorni odziedziczą ziemię i będą radować się obfitym pokojem. Rozumiecie? Przecież z Bogiem to jest po prostu ser ducho. Więc teraz, dlatego dziękczynienie, kto ma arki, ma wdzięczne, tego przyjacielem jest Bóg. Ten dochodzi do miejsca, co by się nie działo, mam fantastyczne życie. Mam super ludzi, którzy mnie otaczają. Urodziłem się w najfajniejszym narodzie na ziemi, jaki żyje. Wszyscy powiedzieli amen. Każdy naród. Rozumiesz? Ludzie nawracają się i później mówią: o, ci Polacy to katolicy. Ale ja już taki inny, a ja już ten niebianin, ja już nie jestem Polakiem, jestem niebianinem. Później im nie wystarcza i później nagle się dowiadują, że jego praciotki, prababki, wujka, stryj, to on prawdopodobnie coś z Żydami miał wspólnego. O, Izrael, Izrael, Szema Izrael, czyli ja coś tutaj podłączę. Dziękuj za to, co masz. Jutro, jak się obudzisz, dziękuj za poniedziałek. Rozumiesz? To jest, właśnie o to chodzi. Dzięk czynienie z wszystkiego w swoim życiu. To ma warki wdzięczne, tego przyjacielem jest Bóg. Dobra, musimy przyspieszyć. Tydzień temu skończyliśmy 10 minut wcześniej, a teraz to już nie wiem, kiedy skończymy. Zobaczcie, co Paweł pisze. Może Paweł jest mocny. Nie przerobimy tego wszystkiego, nie? Rzymian 8:18. Wczoraj to był taki mój werset szabatowy, który po prostu mi nie odpuszczał przez cały dzień. Rzymian 8:18. Uważam przy tym, Paweł pisze to, siedząc w więzieniu. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Kto może tak napisać? Kto może tak napisać? Kto może tak napisać? Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Kto tak może napisać? Słuchajcie, tego nie napisał przebudzeniowy charyzmatyk z XXI wieku, który właśnie wrócił z Brazylii. Który widział 3 cuda i mówi: teraz ja to wszystko rozmnożę na wszystko. I teraz Bóg stąpi, bam, i wszystkich uzdrowi i jest next level. Dla każdego. Ja was tam wprowadzę. Nie, to napisał Paweł, który cierpiał, którego życie zbliżało się do końca, który naprawdę oberwał ostro i on mówi: cierpienia nie znaczą nic w porównaniu z chwałą, która ma się objawić. Zobaczcie. Jest tak. Nasze życie na ziemi, Biblia to pokazuje, to jest krótka chwila. To jest krótka chwila. Nasze życie na ziemi to jest krótka chwila. Więc największe cierpienie w tej krótkiej chwili nic nie znaczy w stosunku do chwały, która ma się objawić. Jak jesteś wdzięczny Bogu za to, co masz, dziękujesz Mu, zaczynasz poszerzać obszar swojego dziękczynienia, twój umysł staje się jasny, logiczny I już wiesz, że tak naprawdę twoje życie to jest to wszystko, co dopiero się zacznie, jak tu się skończy. Wtedy jesteś w miejscu prawdy. Niektórzy z nas żyją tak, jakby tutaj było wszystko, czego mają doświadczyć. Dlatego chcą mieć dzieci, chcą mieć rodzinę, chcą mieć kasę, chcą zbudować domek, chcą, żeby się poukładało, chcą trochę chwały odebrać od świata za to, że się postarali. A kiedy myślą o niebie, to nie wiedzą, co myśleć. Myślą, chmurki, aniołki, harfa. Sala tronowa, wszyscy non-stop uwielbiają Boga. Ja w zborze pół godziny, jak już dochodzi, to już po prostu krańcowa, więc jak to się ma? Złote ulice. Nie lubię złotych ulic, ja lubię potrawie nie po złotych ulicach, po prostu. Nic się nie zgadza. I ja mam za tym tęsknić? Ta chwała ma się dopiero objawić. To wszystko, co jest opisane, to są symbole tylko tych rzeczy, które nadchodzą. Jedna wielka przenośnia rzeczy, które przychodzą. Panie Jezu, pomóż mi. Ojejku. Wszystko, całe kazanie się rozwaliło.
Dobrze,
mówimy o dziękczynieniu, tak? Mówimy o dziękczynieniu. Jeszcze jeden fragment chciałem wam przeczytać. Z drugiego listu do Tymoteusza. I to był ten fragment, który tak naprawdę był moim szabatowym wersetem, a nie ten. Drugi do Tymoteusza. Cztery, sześć. Ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. To był ten fragment, bo list, drugi list do Tymoteusza został napisany z więzienia w Rzymie. Drugi do Tymoteusza, cztery. Ja bowiem mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia nadchodzi. I teraz słuchajcie, to co on wypowiada, to jest w ogóle dla mnie petarda. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem, odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości, którą mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. Wiecie, jego zwycięstwem życiowym apostoła Pawła nie było to, że był uzdrowiony z wszystkich chorób, miał kasę i zarobił sobie na odrzutowca, którym mógł latać do Rzymu i po prostu wszystkie górki wyrównane, wszystkie depresje wysprzątane i w ogóle fura dzieci i kilka żon i po prostu o czym nie zapragnął, jak król Dawid i Salomon go otoczyło. Prowadził życie wagabundy, był świetnym naśladowcą Jezusa. I teraz na koniec świadectwo, które to składa, to mówi, walka, którą toczyłem, była dobra. To jest trzeźwy umysł i niezaciemnione serce. Normalnie człowiek u kresu swojego życia być może gdyby tak popatrzał, to myślał, no tośmy popracowali, naprawdę. Ci mnie przekleli, ci mnie opuścili, ci mnie zostawili. Pan Jezus obiecał, że wrócił, nie wrócił. Mówili, że ostatnia godzina, a to już po prostu lata mijają, ciągle go nie ma. Mógł tak spojrzeć. Patrzy na swoje życie i mówi, była dobra bitwa. To jest wdzięczność. Tylko wdzięczność pozwala tak patrzeć na swoje życie, z taką ostrością. Moje życie było dobre. Ja czuję, że potrzebujecie się przez to przebić. To jest element walki duchowej. Moje życie jest dobrym życiem. Toczę dobrą walkę. To nie jest zła walka. To nie jest walka, którą diabli nadali. To jest walka, w której postawił mnie Ojciec, żeby świat zobaczył objawionego Bożego dziedzica. Objawionego Syna Bożego. Dobry bój bojowałem. Dobrą walkę stoczyłem. Bieg ukończyłem. Ukończyłem bieg. Aleluja. I wiarę zachowałem. Czyli tak jak na początku, tak cały czas jestem pewny drogi, którą szedłem. Hallelujah. Dobra. Zakończymy wersetem, który miał być najważniejszy, tytułowy i przerabiany na wszystkie sposoby przez całe dzisiejsze słowo, ale poszło od tyłu i się wszystko rozwaliło. Rzymian 1, słynny werset, który w ostatnich czasach jest bardzo często cytowany przez wierzących, bo mówią: o proszę, i Nowy Testament też o gejach pisze. Więc jest to pierwszy rozdział listu do Rzymian. Ale chcę wam powiedzieć, że on jest o nas, a nie o jakichś gejach. Mówi tak, Rzymian pierwszy rozdział. I zobaczcie, jak to jest powiedziane. Przeczytam dłużej, od 16. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. Teraz, kto to są ci ludzie, którzy przez nieprawość tłumią prawdę? Tak? Bo my od razu myślimy, to są jacyś oni. Ale teraz się zaczyna. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak że nie mają nic na swoją obronę. Gdzie apostoł Paweł mówi? Że Bóg jest sprawą oczywistą dla każdego człowieka, kto jest tylko w stanie otworzyć oczy, ponieważ w całym stworzeniu, od początku świata, jego dzieła mogą być oglądane, poznane umysłem i nikt z ludzi nie może powiedzieć: nie ma Boga, on nie jest najważniejszy. W takim razie, jeżeli one mogą być od stworzenia świata oglądane, poznane umysłem i nikt nie ma nic na swoją obronę, skąd w takim razie bierze się to zaburzenie? W postrzeganiu i właściwym rozsądzaniu rzeczy. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności, mienili się mądrymi, a stali się głupimi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obraz przedstawiający śmiertelnego człowieka, nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc. Teraz słuchajcie. Cała sprawa się rozbija o werset 21. Nie uwielbili Boga, nie złożyli Mu dziękczynienia. Mówimy o dziękczynieniu. Do czego prowadzi brak dziękczynienia? Znikczemnieli w swoich myślach. Zaburzone myślenie. Nieumiejętność logicznego wnioskowania. Wydawania prawdziwych osądów. Właściwego postrzegania rzeczy. Na czym zbudowane? Na tym, że Bóg nie został nazwany Bogiem i nie oddane zostało Mu dziękczynienie. To zaburza myślenie. Wiecie, to jest skala kosmiczna mega i to jest skala mikro w twoim życiu. Możesz patrzeć na swoją rękę, ruszać palcami, widzieć, jak tu wszystkie te ścięgna, mięśnie, jak są zbudowane, jak to się przeplata. Niektóre są też tu popodłączane. Możesz patrzeć na to i to jest... I możesz po prostu kilka dni wielbić Boga tylko za to. To jest po prostu... To jest mega. To jest tajemnica. Jak to jest zrobione w ogóle? Co to jest w ogóle? Kto to zaprojektował? Kto to zmontował? To już po prostu 51 lat działa. Bez usterki. Jakie rzeczy ja potrafię tym zrobić? To jest mega. Brak dziękczynienia, znikczemnieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Nielogiczne myślenie, brak nadziei. Nielogiczne myślenie, brak nadziei. Nielogiczne myślenie, brak nadziei. Chcesz mieć myśli jak brzytwa? Chcesz, żeby twoje serce było w świetle? Włącz dziękczynienie. Przeczytam wam z innych tłumaczeń ten sam werset. Z ewangelicznego tłumaczenia. Nie okazali mu też wdzięczności jako Bogu, mnożąc wątpliwości, stali się w końcu niezdolni do trafnego osądu. Na bezmyślność ich serc nałożyło się ponadto zaślepienie. Co to jest mnożenie wątpliwości? To jest ciągłe gadanie o problemie. Mnożąc wątpliwości. Ciągle opisując swoją potrzebę. No ale jak, ale jak, ale jak? Czy to w ogóle możliwe? Co się stanie? To prowadzi do niezdolności do trafnego osądu. Lepiej się zatrzymać, wycofać, zadzwonić do mamy. Naprawdę. Naprawdę. Ja po prostu miałem doła. Po prostu mówię, mało. Gadałem z nią. Jedna mówi, Marek, ja już dłużej żyję na tej ziemi. Ja mówię, to co? Ty się tak nie przejmuj. Ty zrób dzisiaj, co masz zrobić dzisiaj. Ja mówię, mamo, ja nigdy tak nie żyłem. Ja zawsze miałem plan, ja zawsze miałem wizję. Jak dziś biegłem. No ja widziałam i się martwiłam. Marek, każdego dnia rano wstajesz i wiesz, co masz robić. I robisz to. Słuchaj, przy mojej mamie wszyscy ludzie się czują szczęśliwi. Przy mnie nie. Przekład lubelski. Nie złożyli mu dziękczynienia, lecz w swych pomysłach utracili wszelkie rozeznanie. Ich nierozumne serce znalazło się w ciemności. Lecz w swych pomysłach utracili wszelkie rozeznanie. Jeżeli masz konflikt z jakąkolwiek osobą, bliską, daleką, w kościele, w pracy, w rodzinie, mąż, żona, dzieci. Jeżeli nie będziesz wdzięczny za tą osobę, stracisz możliwość oceny, stracisz rozeznanie, jak postępować w tym konflikcie z tą osobą. Nie złożysz dziękczynienia za tą osobę, diabeł przyjdzie ze swoimi pomysłami, a weź jej powiedz to, a weź ją tu tak zrób, albo o niej pogadaj z tamtą, a w ogóle to po prostu foch najlepszy chyba lekarstwem. I po prostu tracisz rozeznanie i twoje serce zaczyna być w ciemności. Dlaczego? Bo pomnażasz pomysły, zamiast oddać Bogu uwielbienie. Teraz Paulinów tłumaczenie. Nie byli mu wdzięczni, ale pogubili się w swych dociekaniach i w mroku pogrążyło ich nierozumne serce. Wiesz, dobrze jest być mądrym. Dobrze jest być mądrym. Dobrze. Ale jak przesadzisz w dociekaniach, to one ci nigdzie zaprowadzą. Musisz się zatrzymać. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Przekład Kowalskiego. Nie składali mu dziękczynienia, na odwrót, utracili wszelki rozum, oddając się swym szalonym pomysłem, a nierozumne serce ich pogrążyło się w ciemności. Do szaleństwa człowiek się doprowadza z braku wdzięczności. Tłumaczenie Szterna. Nie oddali chwały Bogu jako Bogu, dziękując Mu, przeciwnie, wyjałowieli w swoich myślach, a ich nierozumne serce zaćmiło się. One stracili wszelki pomysł. Aleluja. Super. Amen. Mienili się mądrymi, a stali się głupimi i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy. Gdzie to jest to? Możesz mieć przed oczami wypisany obraz swoich wszystkich potrzeb. Możesz mieć je zdefiniowane, nazwane, przyniesione do Boga. To cię nigdzie nie zaprowadzi. Jeżeli chcesz w życiu iść dobrą drogą, złóż Bogu dziękczynienie. Powstańmy. życie z Bogiem nie może być ciągłym porządkowaniem sumienia i ciągłym samodoskonaleniem się. Życie z Bogiem nie może być ciągłym traktowaniem Boga jako złotej rybki. Życie z Bogiem jest oddaniem Bogu chwały jako Bogu, jest uwielbieniem Go. Czytamy w liście do Hebrajczyków, że wierze zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. A wszyscy ci, którzy dla jej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. A wszyscy ci, którzy dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Słowo Boże mówi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jedną z największych potrzeb człowieka jest chwała. Potrzebujemy chwały. Jesteśmy pozbawieni jej od czasu Edenu. Potrzebujemy chwały. Musimy znaleźć się w chwale. Potrzebujemy otrzymać chwałę. Słowo Boże mówi, co człowiek sieje, to i rządź będzie. Chcesz być obdarzony chwałą? Oddaj Bogu chwałę.
Tak jest.
Noe oddał Bogu chwałę. Bóg przemówił, on oddał Bogu chwałę, poszedł jego drogą, zbudował arkę, ocalał i otrzymał chlubne świadectwo. Mojżesz, Abraham, wszyscy oni oddali Bogu chwałę, byli jego czcicielami, otrzymali chlubne świadectwo. Ale również ci, którzy nie otrzymali tego, co głosiły obietnice, i tak otrzymali chlubne świadectwo, ponieważ trzymali się Boga i oddawali Jemu chwałę. Amen. Jest dobre życie przed nami. Twój umysł może być trzeźwy, twoje serce może być pogrążone w świetle. Pogrążone w świetle serce. A nie w ciemności? Amen. Kiedy jesteś w dziękczynieniu. Amen. I teraz wiesz, nie chodzi o to, żebyśmy teraz na uwielbieniu po prostu wszyscy odlecieli, tak jak mówiłem tydzień temu, na plaży Copacabana po prostu. Ale chodzi o to, że w miejscu, kiedy jesteś po prostu, kiedy jesteś w słabym miejscu i kiedy po prostu widzisz rzeczy tak, jak widzisz i przytłacza cię ciemność, żebyś podniósł jedną rękę sam na sam z Bogiem i powiedział, dziękuję Ci Boże. Dziękuję Ci za moje życie. Należę do Ciebie. Wszystko było, jest i będzie dobrze. Jestem Twoim dzieckiem. Nie wiem, ile będę żył. Jeden dzień, 10 dni, 100 lat. Nie obchodzi mnie to. Jesteś moim Bogiem. Przyjdą pieniądze, nie przyjdą pieniądze. Jesteś moim Bogiem. Uzdrowisz mnie, nie uzdrowisz mnie. Ty uzdrawiasz. Ty jesteś uzdrowicielem. Amen. Nie odbieram Ci Twojego imienia. Ty jesteś Panem uzdrowicielem. Czy mam czekać miesiąc, rok, 2 lata, 10? Nieważne, jesteś moim Bogiem, uwielbiam Ciebie. Należę do Ciebie, nie pogrążę moich myśli w nielogicznym myśleniu, nie pogrążę mojego serca w depresji. Będę Ci wdzięczny, będę Ci dziękował, będę Ci dziękował, będę Ci dziękował, będę Ci dziękował. Będę Ci dziękował, będę Cię uwielbiał, będę Cię uwielbiał. Cokolwiek się stanie, będę Cię wielbił. Jesteś moim Bogiem. Oddaję Ci chwałę, żeby wziąć chwałę. Daję Ci chwałę, bo Ty masz dla mnie chwałę. Ty mi obdarzyłeś chwałą. Ty mi obdarzyłeś życiem. Ty mi obdarzyłeś wszystkim, czego mi potrzeba do życia i pobożności. Wszystko to mam dzisiaj w Jezusie. Teraz mam. Ja dziękuję Ci za to, co mam. Amen. Padło pytanie tydzień temu. No ale to jak za wszystko dziękujcie, jak mówi Paweł, to za złe rzeczy też. Ja już to odbiłem tą piłeczkę. Przestań. Ty się najpierw zastanów nad tym, co dobrego Bóg Ci dał. Jeszcze nie podziękowałeś za dobre rzeczy, które Ci Bóg dał, a już się zastanawiasz, czy za złe masz dziękować. Zostaw to. Odłóż to na półkę wyższego wtajemniczenia. Jak zanurzysz się w dziękowanie za to dobre, co otrzymałeś, to już Ci czasu nie starczy na tamte rzeczy.
Tak jest.
Nie będziesz musiał w ogóle tego rozważać. Dziękuj za to, co już masz. Amen. Panie, dziękujemy Ci. Panie, dziękujemy Ci za nowe życie. Dziękujemy Ci, że jesteśmy nowymi stworzeniami. Że jesteśmy przeniesieni z ciemności do światłości. Że jesteśmy w Twoim królestwie. Że należymy do Ciebie. Że nadzieja wypełnia nas od stóp do głów. Dziękujemy Ci, Panie, że cokolwiek wydarzy się w naszym życiu, to należymy do Ciebie i nikt nas nie wydrze z Twojej ręki. Dziękujemy Ci, że Twoja miłość jest obezwładniająca i nigdy, nigdy, nigdy nas nie opuszcza. Panie, dziękuję Ci, że te okoliczności i nasze myśli nas zwodzą, ale nie Ty. Ty jesteś wierny i dziękujemy Ci, bo Ty jesteś zawsze wierny. Składamy Ci dziękczynienie i uwielbiamy Ciebie, bo Ty zawsze jesteś wierny. Uwielbiamy Ciebie. Twoja łaska i dobroć towarzyszy nam przez całe nasze życie. Jesteś dobrym Bogiem i Twoja łaska trwa na wieki. Wielbimy Ciebie i oddajemy Ci chwałę. Halleluja. Amen. Amen. Zabrnąłem dzisiaj, nie wiem, gdzieś. Ale słuchajcie, naprawdę zachęcam Was. Zachęcam Was. Po prostu zapomnij o aktach strzelistych. Zapomnij na chwilę o wielkich dziełach Bożych, o Twoich przełomach, które Bóg zaplanował dla Ciebie. Jedziesz do pracy, jest szary dzień, pada deszcz, duszno w autobusie, siedzisz w domu z rodziną, późno wieczorem, nie wiesz, dokąd to wszystko zmierza. Słuchaj, jest Bóg na niebie. Wyjdź z domu, zamknij się w łazience. Po prostu, nie wiem, zwiń się w kłębek pod kołdrą i wielbij Go. Amen. I wielbij Go. I dziękuj Mu. Amen. Twoje myśli staną się jasne, Twoje serce nabierze nadziei. Halleluja. Amen. Do zobaczenia. Zdaje się, że ktoś kogoś na kawę zapraszał dzisiaj. I ciasto. Więc wykonajcie to. Do zobaczenia. Amen.